Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perga w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Oni zaś przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. Po odczytaniu prawa i proroków synagogi posłali do nich: przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla Rady. Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką przemówił: słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Mniej więcej przez 40 lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy 7 szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo, mniej więcej po 450 latach. I potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Później poprosili o króla i dał im Bóg na lat 40 Saula, syna Kisza, z pokolenia Benjamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał na ich króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Zinterpretowałem tutaj w świecie Nowego Testamentu ten hymn o drugim stworzeniu świata, stwarzaniu świata przez 7 sakramentów świętych darów Ducha Świętego. Oczywiście będę pracował dzisiaj i jutro jeszcze nad tym, żeby z Ewangelii Jana, z tych 7 znaków, wielkich znaków, jak mówi święty Jan o swojej Ewangelii, w swojej Ewangelii o czynach Jezusa Chrystusa, tam zobaczyć. I z jaskółki 7 sakramentów świętych, jaskółki, a właściwie brak. Do jakiej ruiny prowadzi brak 7 darów Ducha Świętego. Ale to z czasem, zanim pożegnamy się z Ewangelią Jana, to sądzę, że zrobi. Wczoraj zaproponowałem też Wam lekturę testamentu, jaki zostawił Jakub swoim synom przed śmiercią. W związku z tym chcę Wam zwrócić uwagę na to, że Bóg Jakubowi w pewnym momencie zmienił imię z Jakub na Izrael. W pewnym momencie zło, które sam czynił Jakub, do niego wróciło. Oszukał, skrzywdził razem swoją mamusią Ezawa. I niestety musiał uciekać od Labana, który z kolei stał się nieznośnie chciwy i znalazł się w potrzasku, w sytuacji bez wyjścia. Całą noc spędził na modlitwie, która jest nazwana walką z aniołem. Ten anioł to sumienie w nim, z aniołem swego sumienia, z Bogiem, jak gdyby sobie robił rachunek sumienia. I tam otrzymał światło, że unikniesz tego zmiażdżenia przez Ezawa dopiero wtedy, kiedy okażesz pokorę. I on rzeczywiście bez żadnej osłony, sam, samiutki jak palec, szedł na spotkanie Ezawa, co ileś tam metrów, zbliżając się, kłaniał mu się do ziemi. No i to Ezawa rozbroiła. Jego pokora rozbroiła Ezawa. Nie wymierzył mu sprawiedliwości, nie ukarał go. Minęła mu złość. Uściskali się. I dzisiaj będziemy widzieli, że Jezus w testamencie przez fakt umycia nóg też pierwszą rzecz, jaką chciałby nam dać w testamencie swoim wyznawcom, to jest pokora. I że do nas też będzie wracać nasz grzech. I że żebyśmy się tego nie bali, tylko żeby ten nasza grzeszność uczyła nas pokory. Pokory. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokorny łaskę daje. Oczywiście w tym testamencie Jakub, Izrael przede wszystkim daje swoim synom historię Józefa. Historię Józefa. Popatrzcie, jak Bóg z waszego grzechu, grzechu zazdrości, zawiści, gdzieście chcieli zniszczyć Józefa, Bóg wyprowadził zbawienie rodu i zbawienie wielu narodów ościennych, uratował przed głodem. W testamencie daje im jak gdyby wizję, jak Bóg bardzo przenika swoim miłosierdziem historię ludzką, nawet ludzki grzech. To jest gwoli uzupełnienia tego testamentu Jakuba Izraela. A teraz co do testamentu Mojżesza. Zwróćcie uwagę, że w tym testamencie powtarza się fakt, ale ty, Mojżeszu, nie wejdziesz do ziemi obietnicy. Ty tylko będziesz mógł z góry popatrzeć. Dlaczego tak jest? Kiedyś, pamiętam, przed laty byłem przez studentów pytany i nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Teraz poprosiłem Ducha Świętego, jak na to popatrzeć. Otóż uświadomiłem sobie, że gdy przyszedł pierwszy grzech Izraelitów po zawarciu już przymierza pod Synajem z Bogiem Jahwe, który ich wyprowadził z sytuacji śmierci, sytuacji niewolników, nieustannego zabijania i to męskiego potomstwa, to było wymuszane. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj z Bogiem, wtedy oni ulali sobie cielca, byka, można by powiedzieć, wrócili do Boga płodności czczonego przez Egipcjan, Apisa. Czyli pod treść Boga Jahwe podłożyli znane dzieło szatana. Był to straszny grzech i Bóg wtedy na to zareagował w ten sposób, że powiedział, wygubię ten naród, wytracę, bo oni niczego nie zrozumieli, a z ciebie, Mojżeszu, z twojego potomstwa wyprowadzę mój naród, które też będzie potomstwem Abrahama. I wtedy Mojżesz stanął w obronie tego ludu grzesznego. Czyli zachował się jak baranek Boży, zachował się jak ten i powiedział, jeżeli ich odrzucasz, to i mnie odrzuć. To i mnie odrzuć. Czyli utożsamił się z grzesznikami. Zachował się tak jak Jezus Chrystus w krzyżu. Schodząc na ten świat, utożsamił się z każdym z nas. Nasze grzechy wziął na siebie. Dlatego też to, że nie mógł wejść do ziemi obietnicy, oznacza, że musiał ponieść karę, w cudzysłowie karę, że on jest typem Jezusa Chrystusa, który jako baranek Boży też z góry Golgoty mógł oglądać miasto święte, miasto Boga Jahwe i świątynię Jego. I dopiero po zmartwychwstaniu przez swego ducha mógł wejść, przez śmierć niejako mógł wejść do Jezusa. A tak był odrzucony był. Czyli Mojżesz przez tę swoją śmierć na pustyni u bram wejścia do ziemi obietnicy jest typem baranka Bożego Jezusa Chrystusa. On wziął na siebie grzech tych 12 pokoleń izraelskich. To jest takie uzupełnienie. I teraz chcę powiedzieć, że ja będę miał zawsze, czytając ten testament Jezusa Chrystusa z ostatniej wieczerzy, kłopoty takie, bo znowu są nadmierne opuszczenia. Ja będę czytał z Ewangelii Jana całość tej sceny umycia nóg i dopiero w momencie, kiedy zacznie się tekst pokrywać z lekcjonarzem, dam o tym znać. Tam z wami słowo Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce, a że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło mi się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, który był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi nogi umywać? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel was, umyłem wam nogi, to i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. I odtąd tekst już jest w lekcjonarzu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, którego posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich, ale wiem, który wybrałem, a trzeba, aby się wypełniło pismo: To ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim to się stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmie tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Przed śmiercią dziedzic, właściciel, ojciec rodziny, spisuje testament. Ten testament jest otwierany po śmierci. W tym przypadku jest ważne, że dopiero ten testament Jezusa Chrystusa wypowiadany jak gdyby przez 3 lata. To, co mówił, głosił przez 3 lata, teraz w śmierci to zrealizuje. W pokornej śmierci Baranka Bożego. A w zmartwychwstaniu z kolei nas tak wywyższy w sferze ducha, że powinno nas stać na powtarzanie tej śmierci. Powinno nas stać na to, byśmy znowu byli ostatni. Czyli w testamencie nam Jezus przekazuje sąd ostateczny nad światem, żebyśmy świat sądzili sądem miłości i miłosierdzia. Otwieranie testamentu. Kiedyś, przed laty, jak głosiłem w soboty katechezy, w czyta niedzielnych, pamiętam, opowiadałem wam ten fakt, ale dzisiaj przypomnę. Chodziło o protestanta, bardzo bogatego, zamożnego, ale bardzo bożego człowieka, który miał sporo potomstwa, ale jeszcze większy majątek dla tych dzieci. Miał taki obyczaj, że oczywiście po pracy był z dziećmi, z żoną, ale w pewnym momencie przed swoim odejściem, żeby odpocząć, zamykał się w swoim gabinecie na godzinę czasu i dzieci wiedziały, że nie wolno ojcu przeszkadzać, bo w tym czasie ojciec czyta Pismo Święte i się modli w oparciu o Pismo Święte. Że to jest czas święty. Nikt tego nie ingerował wtedy w jego życie. Najmłodsza córeczka była ulubienicą ojca, nie tylko ojca, ale całej rodziny. Miała w sobie tyle wdzięku, tyle uroku, że wszyscy ją bardzo kochali, darzyli sympatią. Dzieci pokończyły studia. Ojciec w pewnym momencie powiedział, że ponieważ już czuje, że odejdzie z tego świata, w związku z tym przygotował testament, ale powiedział: otworzycie go dopiero po mojej śmierci. Istotnie po pogrzebie otwarto testament, który miał dość zaskakująco. Wszystkie dzieci otrzymały spory majątek, a było co dzielić. Natomiast ta ulubienica Otrzymała po ojcu tylko Biblię, którą on czytał, studiował, w oparciu o którą się modlił każdego dnia. Ogólna konsternacja, wszyscy to odczuli jako krzywda tej najmłodszej, więc popłynęły propozycje, że może my podzielimy się, każdy odstąpi pewną część dla ciebie. Ale ona ujęła się honorem i nie chciała. Ale w sercu zadrę miała. Właściwie wszyscy uważali, że ona powinna otrzymać najwięcej. I nie mieli by za złe ojcu. A tymczasem trzymała tylko Biblię po ojcu. Ale grzecznie wzięła, już miała własne mieszkanie, postawiła na półce. Zdarzyło się, że zaczęła chorować. I te choroby zapalały się jakby jedna o drugiej. Jej możliwości finansowe, które miała z tytułu swojej pracy zawodowej, wyczerpały się. Przydałyby się pieniądze. No i wtedy sobie przypomniała o ojcu, dlaczego on tak mnie potraktował. Ale w pewnym momencie coś się tknęło, żeby sięgnąć po Biblię. Sięgnęła, otworzyła i okazało się, że jakaś księga Starego Testamentu czy Ewangelia kończy, to tam był włożony banknot wysokiej wartości, o wysokim nominale. Oczywiście jak wszystkie księgi potwierała, wszystkie Ewangelie, no to ogromna suma. No i nieszczególnie się czuła, wiedząc, że właściwie to ona sama się ukarała, bo ojciec, dając ten majątek w Piśmie Świętym, chciał powiedzieć: wszystko, co wam dzieci dałem, to było Boże błogosławieństwo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, wszystko inne będzie wam dodane. A tobie, najukochańsza, daje prawdziwy, nie martw się o dobra doczesne, bo na ci już wystarczą, ale prawdziwy majątek jest w Piśmie Świętym, w tym testamencie, który Bóg, Ojciec w Starym Testamencie zostawił i przez swego Syna w Jezusie Chrystusie. I w momencie, kiedy otworzyła Pismo Święte, te choroby, które ją trafiły, jakby znikły. Wszystkie zrozumiała, że ma teraz, tak jak ojciec, praktykować i czytać codziennie przed snem i się modlić. Mówię o tym dlatego, że tak na dobrą sprawę to całe Pismo Święte jest testamentem. Coś w testamencie Bóg Ojciec nam daje. W księgach Starego Testamentu zapowiedział, obiecywał. W Ewangeliach spełnił to, co obiecywał. I mówi: otwórzcie, żeby poznać, jak jesteście bogaci. No ale niewielu chrześcijan, ogół chrześcijan zachowuje się jak ta najmłodsza córeczka. Dopiero wtedy, kiedy nas życie przygniecie, dopiero może czasami sięgniemy po Pismo Święte i to może nas doprowadzić do tego, że w gruncie rzeczy te ciężkie sytuacje to był pewien skarb, który sprawił, że myśmy się otworzyli na to, co Jezus daje nam w Nowym Testamencie, w swoim testamencie. A w swoim testamencie Jezus przez początek tej wieczerzy, ostatniej wieczerzy, przez fakt umycia nóg powiedział, że czekacie na Mesjasza również wy, moi apostołowie. Wszyscy Izraelici, nie wyłączając was, czekacie na Mesjasza wojownika, który by nogami wojownika podeptał narody pogańskie. Gojów podeptał nogami zwycięzcy. A ja również nawet wam wstrętów nie robię, tylko klękam jako Bóg, który stał się człowiekiem przed wami i wam umywam nogi. Ponieważ za takim pojęciem Boga Jahwe, jakiego byście sobie stworzyli, jest demon. Jeżeli są w tym świecie wojny, spory, niezgody, to jest owoc działania demona. W testamencie przede wszystkim chcę wam przekazać pokorę i Boga Ojca, który, wiedząc, jak ten świat będzie wyglądał, jednego stworzył swoją pokorną miłością. Ja, którym przyszła miłość Ojca, by was umiłować do końca, będę to czynił przez to, że dam się zadeptać przez Izrael, przez grzech świata. I dopiero tą pokorą, której będę was uczył w każdej Eucharystii, w każdej mszy świętej, będę was uzdalniał do tego, by deptać po głowie węża, szatana. Ale zgodzę się na to, żeby on rządził was swoim jadem, wasze pięty. Jezus jako człowiek w krzyżu przyszedł objawić bezgraniczne miłosierdzie i to nam daje to miłosierdzie. Sąd miłości, miłosierdzia zostawia nam w Testamencie, w Eucharystii, przypomina. A jednocześnie mówi tak, zobaczcie, jako człowiek sprawiedliwość, czyli świętość, wymiar sprawiedliwości pozostawiłem Ojcu. Ja jako człowiek. A Bóg Ojciec przeniknął mnie swoim Duchem, Duchem Świętym i powiedział, dzieci moje, sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości, zostawcie mnie. Bo ja będę prowadził tak zwaną historię świętą. Grzech będzie do was wracał, do narodu będzie wracał. Ale wy przede wszystkim uobecniajcie w sobie ten sąd z krzyża. I wtedy ja wam będę dopiero udzielał mego Ducha, Ducha Świętego. Nawet gdybyśmy musieli przejść z tego świata do Ojca, czy również waszej śmierci ja nadam wartość zbawczą. To ja, Chrystus, będę was poprzez waszą śmierć przeprowadzał was do Ojca. Takie są początki Testamentu Jezusa Chrystusa. Nie będzie wodza, który by deptał. Nie będzie. W Eucharystii uczestniczą wszyscy, którzy sprawują władzę w świecie. Msza święta jest odprawiana tak przez tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ale kto z nas zrozumiał, o co prosi Jezus w każdej Eucharystii? Że prosi o pokorę, o sąd miłości i miłosierdzia nad światem. Amen.